dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
10 minut po godzinie 14. Witam Państwa. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. W dzisiejszym wydaniu audycji mówić będziemy, zresztą nie po raz pierwszy, o informacji publicznej. Myślę, że Państwo zdają sobie z tego sprawę, że już od wielu, wielu lat każdy z nas ma dostęp do informacji publicznej, ma prawo z niej skorzystać i ma prawo żądać takiej informacji. Dzisiaj o różnych aspektach tego prawa będziemy mówić, a na początek definicja informacji publicznej, którą przedstawi radca prawny Bożena Kurska.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku stanowi, że informacja publiczna jest to informacja o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. A opis tej definicji możemy znaleźć w artykule 61 ustęp 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi, że obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. I prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, a więc funduszami publicznymi.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Na temat dostępu do informacji publicznej już mówiliśmy na antenie Radia Zachód, ale wracamy do tematu, ponieważ ostatnio pojawiła się kolejna dyskusja na ten temat i myślę, że warto wyjaśnić, dlaczego ta dyskusja się pojawiła. Powiemy oczywiście o tym, czym jest informacja publiczna, kto ją tworzy, kto ma prawo dostępu i jak z niej korzystać. Mecenas Przemysław Sztejna.
Prawo do informacji publicznej jest prawem już konstytucyjnym, to znaczy realizacja tego prawa, czy też obowiązek jego wykonania wynika już z konstytucji. Ona określa też podmioty, instytucje, które są zobowiązane do udzielenia takiej informacji publicznej. Są to organy władzy publicznej oraz inne jednostki, które gospodarują mieniem publicznym. I konstytucja nawet określa w sposób przykładowy, na czym ma polegać to udzielenie informacji publicznej, czyli dopuszcza już możliwość udzielenia takiej informacji publicznej przez wstęp na obrady organów kolegialnych. Natomiast te szczegóły związane z taką praktyczną realizacją dostępu do informacji publicznej, czy prawa dostępu do informacji publicznej, uregulowane są w ustawie. Konstytucja jedynie jeszcze zaznacza ograniczenia, czyli w sytuacji, jakiej mamy do czynienia z ograniczeniem tego prawa do dostępu do informacji publicznej, wymienia tam kilka kategorii, kiedy takie prawo może być ograniczone, czyli krótko my, mówiąc, kiedy my, obywatele, chcemy uzyskać od najbliższej położonej instytucji, nie wiem, urzędu, gminy, starostwa, informację publiczną, ale nie tylko, ponieważ te podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej są bardzo szeroko rozumiane w sądownictwie. I właśnie konstytucja też wskazuje, kiedy mamy do czynienia z przypadkami, czy prawem do odmowy udzielenia takiej informacji publicznej. Mówiąc wprost, wskazuje, że taki dostęp do informacji publicznej może być ograniczony wtedy, kiedy narusza to prywatność osób fizycznych, tajemnice przedsiębiorstwa, ale również porządek publiczny, bezpieczeństwo i ważne interesy gospodarcze państwa. Natomiast te szczegóły, jeśli chodzi o proces udzielania informacji publicznej, są już rozrzucone w ustawie, w kilku ustawach. Taką fundamentalną ustawą jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, natomiast na przykład w istotnym obszarze ochrony środowiska jest specjalna ustawa dotycząca dostępu do informacji środowiskowej, ale są też również inne regulacje, które powiedzmy tam szczątkowo regulują te kwestie. Co więcej, w każdym urzędzie samorządu terytorialnego, mam na myśli tutaj gminę, powiat czy województwo, mamy uprawnienia do tego, żeby rady tych samorządów określiły tryb dostępu do informacji publicznej, do dokumentów. I takie uchwały z reguły się pojawiają. Z punktu widzenia obywatela ważne jest i chyba najważniejsze jest to, że taki dostęp do informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. W każdej sytuacji, w której staramy się, czy to szukając jakichś informacji, planujemy inwestycje i chcemy się dowiedzieć, jakie są planowane inwestycje obok naszej inwestycji, tak? Albo chcemy uzyskać jakiś dokument z kontroli, przeprowadzono kontrolę i chcemy uzyskać taki dokument. W każdej tej sytuacji my jako obywatele, a ustawa już mówi wprost, każdy, nie musimy uzasadniać. Właściwie tylko jeden wyjątek jest, czyli krótko mówiąc, pisząc pismo do urzędu, pisząc maila, bo nawet w tej formie możemy uzyskać taką informację publiczną, nie musimy uzasadniać w żaden sposób, dlaczego nam są potrzebne takie informacje. Jest jeden wyjątek od tej zasady, to jest sytuacja, w której prosimy urząd, instytucję o to, aby udzieliła nam tak zwanej informacji przetworzonej. Czyli informacja prosta to jest taka informacja, która jest już wytworzona i istnieje, tak? Czyli krótko mówiąc, prosimy o jakiś dokument, jakąś decyzję administracyjną, jakiś dokument urzędowy, czyli dokument z kontroli albo jakieś stanowisko, które zostało już podpisane przez jakąś instytucję. Natomiast informacja przetworzona, a w tym przypadku informacji przetworzonej musimy wykazać istnienie szczególnego interesu w uzyskaniu takiej informacji, to jest informacja, która dopiero zostanie stworzona przez urząd, instytucję, czyli zostanie zebrana. Pracownik poświęci czas przez to, że uzyska jakieś informacje ze swoich teczek, zbierze je, przetworzy i wtedy ta informacja zostanie wytworzona i tutaj akurat w tym wyjątku musimy taki interes prawny, interes szczególny wykazać.
To jest bardzo ciekawe, co pan mówi o tym, że każdy ma prawo do uzyskania takiej informacji i myślę, że nie każdy ma świadomość, że może to zrobić, a to jest bardzo istotne, ponieważ najlepiej czerpać jest wiadomości z potwierdzonych źródeł, a nie gdzieś z przestrzeni publicznej. Czyli to jest bardzo ważna informacja, że każdy z nas ma prawo do dostępu do informacji publicznej.
Tak, ja sobie zawsze przy takich sytuacjach mówię, żebyśmy sobie wyobrazili nagle, że takiego dostępu do informacji publicznej nie mamy, przy czym rozumiem ten dostęp informacji publicznej również jako dostęp na przykład dziennikarzy, którzy mają nawet szersze uprawnienia do uzyskiwania informacji, ponieważ oni nie tylko od organów władzy publicznej, ale również od nawet prywatnych przedsiębiorstw mogą takie informacje uzyskać. No to właściwie, gdybyśmy nagle taki proces myślowy przebiegli i nagle okazywałoby się, że takiej informacji, takiego prawa nie mamy, no to właściwie to nie byłoby o czym, krótko mówiąc, pisać. Ten spór, o którym pani redaktor zaczęła, on się ogniskuje co do tego, jak rozumieć władzę publiczną, czy organy, które są uprawnione do udzielenia tej informacji publicznej, tak? To znaczy, z jednej strony mamy sytuację, w której uważa się, że ten dostęp do informacji publicznej powinien być ograniczony i reglamentowany tylko do organów władzy publicznej, czyli takich konstytucyjnych. Natomiast z drugiej strony mamy, do czego ja się oczywiście tutaj przychylam, wypracowane przez wiele, wiele lat w orzecznictwie rozumienie tego podmiotu, który ma zrealizować tą informację publiczną, udzielić szerzej, o wiele szerzej. I to o wiele szerzej jest z punktu widzenia nas jako obywateli bardzo istotne, tak? Bo tak naprawdę dostęp do informacji publicznej to jest kontrola, czyli tak naprawdę patrzenie na ręce władzy publicznej, patrzenie na zasadzie kontroli jakby społecznej, obywatelskiej. I tutaj ten drugi pogląd, który jest mi bliższy, to jest sytuacja, w której dostęp do informacji publicznej dotyczy nie tylko na przykład takich urzędów, które w potocznym rozumieniu, ale jest szerszy, bo na przykład dotyczy spółek komunalnych, spółek Skarbu Państwa, uczelni, szpitali, czyli ten krąg tych podmiotów jest o wiele, wiele szerszy.
Jak się Państwo zapewne domyślają, aby uzyskać informację publiczną, musimy wypełnić pewne warunki i są określone pewne procedury, o których w dalszej części audycji pan mecenas dokładnie opowie.
W tej procedurze uzyskiwania informacji publicznej istotne jest to, że ona jest tak naprawdę dość mocno odformalizowana, nawet tak, że ustawa przewiduje, że urzędnik udzieli nam informacji ustnie i zrobi to niezwłocznie. Sama procedura, sam sposób udostępnienia informacji w ustawie jest traktowany jakby, ten sposób jest różny. Znaczy, po pierwsze, informacja publiczna jest ujawniania w biuletynie informacji publicznej, czyli jest specjalna strona, na której na przykład umieszcza się informacje o tym, jaki jest statut tej organizacji, jaki jest jej majątek, kto wchodzi w skład organów, jakie osoby, jakie rejestry prowadzi się, jakie informacje ewentualnie umieszcza się w tych ewidencjach i rejestrach. I ten kolejny sposób dostępu do informacji publicznej to jest sytuacja, kiedy dane są gdzieś umieszczone w zwyczajowo przyjęty sposób, czy powiedzmy na tablicach ogłoszeń, czy też na jakichś urządzeniach elektronicznych. I ten, który chyba najczęściej jest w tej chwili wykorzystywany sposób, to jest udzielenie informacji publicznej na wniosek. I tutaj dla nas jest bardzo, bardzo dużo obserwując instytucje, jest bardzo, bardzo dużo takich wniosków i chwała za to obywatelom, że są tak aktywni. Pani redaktor pytała tutaj o tym, kto może złożyć taki wniosek i tutaj co prawda konstytucja mówi o tym, że jest to prawo obywatelskie, natomiast to, co powiedziałem już wcześniej, że orzecznictwo jakby wypracowało bardzo szerokie rozumienie tego prawa do dostępu do informacji publicznej i na przykład nie tylko obywatel, a również instytucje, takie jak stowarzyszenia, fundacje mogą uzyskiwać takie informacje publiczne. I to, co najczęściej jest przez nich wykorzystywane, no to jest właśnie ten trzeci sposób udzielenia, czyli na wniosek.
Co on powinien zawierać, taki wniosek?
No właśnie, i tutaj znowu jest ta zasada, że to musi być bardzo szybkie, przejrzyste, nie ma jakby takich dużych wymogów związanych z tym wnioskiem. Tak jak już wcześniej powiedziałem, nawet to może być w ten sposób, że my zadzwonimy do urzędu i jeśli urzędnik może, to odpowie ustnie na nasz wniosek. Natomiast jeśli chodzi o ten wniosek, taki najczęściej spotykany wniosek pisemny, to jest właściwie wskazanie najczęściej, jakich dokumentów urzędowych jakie chcemy uzyskać i określenie sposobu. To znaczy sposobu, czyli na przykład, czy chcemy to dostać mailowo, czy chcemy to dostać w jakimś pliku, albo urząd ma wykonać ksero tych dokumentów i nam przekazać, tak? Albo mamy to dostać w jakimś specjalnym pliku, który w ten sposób zostanie nam to przekazane, tak? No tutaj jedyne ograniczenie w ustawie jest takie, że jeżeli żądamy w taki sposób, który jest jakby no niemożliwy do realizacji z uwagi na przykład na koszty, czyli prosimy o uzyskanie jakiegoś informatycznego przetworzenia, które jest po prostu niedostępne albo trudne, no to wtedy urząd nas może poprosić o zmianę tej formy przekazania informacji.
Ale czy w takiej sytuacji może nas zobowiązać do zapłacenia za taką informację?
Jest taka możliwość przez urząd, jeżeli, i tu przepis stanowi o tym, że urząd, jeżeli wytworzenie tej informacji w sposób, który wskazaliśmy we wniosku, wymaga dodatkowych kosztów, to w takim przypadku urząd powiadamia nam, jakie to będą koszty i my możemy wtedy w terminie 14 dni zrezygnować lub zmienić sposób przekazania informacji. Czyli na przykład możemy zmienić w ten sposób, że nie chcemy wykonania kilkuset stron kopii, która generuje koszty, ale możemy zmienić w ten sposób, że zaproponujemy, czy zmienimy w ten sposób, że chcemy jedynie wgląd do tej informacji. Czyli przyjdziemy i w urzędzie sobie przejrzymy te dokumenty. I to jest jedyny wyjątek, kiedy pojawią się jakieś koszty. Czyli wtedy, kiedy ten sposób udzielenia informacji publicznej powoduje dodatkowe koszty. I znowu to, co powiedziałem, to orzecznictwo, szczególnie sądów administracyjnych, bardzo mocno do tej pory chroniło obywateli, dbając o to, żeby ten dostęp do informacji publicznej był realny i bardzo szeroki. I wtedy wypracowało też takie stanowisko, że te dodatkowe koszty to nie są takie koszty związane na przykład z wynagrodzeniem pracownika. To chodzi o takie wyjątkowe koszty, czyli wtedy, kiedy ta praca jest tak absorbująca, że potrzebne jest zatrudnienie dodatkowej osoby, której trzeba zapłacić tylko za to, że ona taką informację przygotowuje. Natomiast jeżeli robi to urzędnik w ramach swoich obowiązków, to już takich kosztów nie musimy ponosić.
Nie mam żadnych danych, z których mogłoby wynikać, jak często obywatele korzystają z możliwości dotarcia do informacji publicznej, ale podejrzewam, że jest to instytucja, która często jest wykorzystywana.
Bardzo. W tej chwili ta świadomość i kultura prawna obywateli jest już na takim poziomie, że osoby o tym wiedzą. Mogę z przekąsem powiedzieć, że są również specjaliści, którzy zarzucają czasem niestety urzędy swoimi wnioskami. Widać dość dużo tych pytań, wniosków, które są składane do instytucji. W ogóle ta instytucja dostępu do informacji publicznej jest bardzo młodą instytucją. To jest gdzieś XIX wiek i ona się wywodzi właśnie z prawa prasowego, gdzie w pewien sposób to prawo dziennikarza do uzyskiwania informacji tak naprawdę zostało jakby rozszerzone również o nas, o zwykłych obywateli i trafiło później już w tym XX wieku, tak naprawdę stało się prawem podstawowym i funkcjonuje w tej chwili również w Polsce.
No i z pewnością z tego prawa warto skorzystać. Jakie są kolejne kroki do tego, aby uzyskać dostęp i w jakich okolicznościach do informacji publicznej, powiemy w dalszej części audycji.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do tematu audycji. Rozmawiamy dzisiaj o dostępie do informacji publicznej. Na przygotowane przeze mnie pytania odpowiada dr Przemysław Sztejna, radca prawny. Powiedzieliśmy o kosztach, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ale gdybym zadała pytanie, ile kosztuje dostęp do informacji publicznej, to jaka by była pana odpowiedź?
Nic. powinien nic nie kosztować. Nie ma takiej, poza tym jednym wyjątkiem, takiej możliwości, aby urząd żądał od nas jakiegokolwiek uzasadnienia, jakiejkolwiek kwoty. Jedynie nawet ustawa o opłacie skarbowej nie wymaga od nas jakichkolwiek kosztów. Celem tego wszystkiego jest to, żeby to było bardzo szybkie, bardzo płynne i odformalizowane. Sam termin na udostępnienie informacji publicznej to jest niezwłoczny, czyli tak nam można powiedzieć, jak to się mówi, od ręki. Są też możliwość przesunięcia tego terminu do 14 dni, ewentualnie w wyjątkowych sytuacjach do 2 miesięcy, ale jeśli uważamy, że ten termin niesłusznie został przesunięty do 2 miesięcy albo on został przekroczony, ten termin 14-dniowy, to w takim przypadku służy nam skarga do sądu administracyjnego i łącznie z tym, że sąd administracyjny może takiej instytucji urzędowi wymierzyć grzywnę, przymuszając w pewien sposób do tego, żeby jednak taką informację udzieliła. Ważne jest też to, że ta informacja, jeżeli jest już jakby udzielana, tak, to ustawa określa właściwie 2 wyjątki, kiedy ona może zostać nieudzielona. To znaczy, 2 podstawy do tego, żeby urząd mógł odmówić udzielenia informacji publicznej, to jest właśnie ta ochrona prywatności, a druga to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Więc jeśli zdarzy nam się żądać jakichś informacji, na przykład jakiegoś dokumentu, tak, w którym będą imiona i nazwiska albo jakieś dane związane z prywatnością tych osób, nie wiem, wiek, choroby, majątek nawet tych osób, no to w takim przypadku urząd może nam odmówić udzielenia takiej informacji, ale najczęściej to się odbywa w ten sposób, że anonimizuje nam ten dokument, czyli daje nam ten dokument, na przykład jakąś decyzję o pozwoleniu na budowę, ale na przykład wykreśla czy zakreśla te dane, które są danymi chronionymi. I drugi przypadek, kiedy urząd nam może odmówić, to jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Czyli jeżeli są to jakieś rysunki, patenty, coś, co pokazywałoby wrażliwe dane pod kątem organizacji, ekonomii, technologii czy funkcjonowania tego przedsiębiorstwa, to w takim przypadku podlegałoby to ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i urząd również mógłby nam w tym przypadku odmówić.
Podejrzewam, że kolejnym z wyjątków będzie też tajemnica bankowa.
Tak, no tajemnica bankowa, tajemnica skarbowa też. To są takie ustawy, które regulują właśnie wyjątki od tej zasady, o której mówiłem, dostępu do informacji publicznej. Ważne jest też, co jest też częstej wykorzystywane przez obywateli, to jest dostęp do informacji o środowisku. Cała ustawa stworzona też między innymi po to, aby obywatel miał dostęp do informacji publicznej związanej z ochroną środowiska. I takim najczęściej wykorzystywanym przypadkiem jest sytuacja, w której inwestycja wymaga, oddziaływuje lub może potencjalnie oddziaływać na środowisko. No to w takim przypadku trzeba uzyskać określone decyzje. One są poprzedzone wnioskami o zawiadomieniem o wszczęciu postępowania. Sporządza się takie dokumenty jak raport o środowisku czy karta informacyjna i ten tryb właśnie uzyskiwania tej zgody na inwestycje związaną z ochroną środowiska właśnie też podlega tej ustawie i on wymusza w pewien sposób na urzędy upublicznienie tych dokumentów. Także warto czasami śledzić strony internetowe urzędów, BIP, bo tam się właśnie pojawiają takie informacje, że na przykład obok nas zaczyna być planowana jakaś inwestycja, na którą nie jesteśmy przygotowani albo niechętnie patrzymy. I tam również też jesteśmy o takich czynnościach zawiadomieni, jak właśnie wydanie decyzji albo w ogóle o wszczęciu takiego postępowania.
Na przykład, czy powstanie farma fotowoltaiczna albo wiatraki do alternatywnej energii, albo jakaś inna ferma, na przykład kurza czy inna.
Tak jest. Wszystkie te informacje, one są między innymi publikowane w ramach tej ustawy na stronach internetowych urzędu. Warto śledzić. Oczywiście też nie zawsze wiemy, tak, w którym momencie one się pojawiają. Nawet niektórzy uważają, że one się pojawiają w najbardziej nieodpowiednich momentach dla nas jako obywateli. Niemniej jednak, jeżeli już słyszymy o takich planach, no to warto by było wtedy zajrzeć na tą stronę internetową i tam po prostu odszukać w aktualnościach, czy też w zakładce, w BIP, właśnie takie informacje związane z takimi inwestycjami. One się po prostu powinny tam znaleźć. I to jest właśnie też element tego dostępu do informacji publicznej.
Potem słyszymy właśnie, że społeczność jakiejś miejscowości organizuje się i na przykład wyraża swoją niezgodę na jakąś inwestycję.
Tak, i najczęściej oni być może też korzystają z tej formuły, o której powiedziałem, że składają jakieś wnioski, tak, o informacje, ale też mogą się właśnie dowiadywać z tych stron internetowych.
Myślę, że mogą Państwo mieć taką chęć posiadania wiedzy, czy mogą wziąć udział na przykład w posiedzeniach różnych rad i uzyskać takie dane o charakterze wrażliwym. Ciekawe, czy jest taka możliwość. O tym opowie oczywiście nasz dzisiejszy gość.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
wróciłabym tutaj do sprawy, o której też już kilka razy mówiliśmy, o prawie do uczestniczenia w zebraniach rad miejskich, rad gminnych i innych organów działalności państwowej i samorządowej. I to też jest forma dostępu do informacji publicznej.
Tak, to jest dokładnie już nawet na poziomie konstytucji przewidziana możliwość wejścia na takie posiedzenia. Oczywiście w pewnych wyjątkach, kiedy to jest związane z jakimiś informacjami niejawnymi czy ustawowo chronionymi, no to w takim przypadku może zakazać, ale właściwie w tej chwili wszystkie informacje z posiedzeń kolegialnych powinny być. Ustawa o samorządzie na przykład gminnym została znowelizowana i w tej chwili wszystkie również relacje z rad gmin, rad miasta są udostępniane w sieci. Także nawet nie tyle musimy przychodzić i usiąść w charakterze publiczności, ale możemy tak naprawdę sobie te posiedzenia odsłuchać. Także to jest w tej chwili jakby już też element dostępu do informacji publicznej.
Myślę, że taką sprawą, która budzi zainteresowanie większości z nas jest to jest mało eleganckie, no ale jednak funkcjonuje. Ile się zarabia w jakimś tam przedsiębiorstwie, czy w jakimś tam miejscu? Czy mamy prawo do uzyskania takiej informacji? Ile ktoś zarabia w jakiejś firmie, ministerstwie?
Tak, zdarzają się takie pytania. Powiem tak, w tej chwili ta ustawa, która obowiązuje, ona mówi w ten sposób, że te ograniczenia właśnie związane z prywatnością, czyli pewnym jego majątkiem, nie dotyczą funkcjonariuszy publicznych. Czyli odwracając tą sytuację, osoba czy urząd nie może się powołać na ograniczenie w dostępie do informacji publicznej, a wynagrodzenie jest informacją publiczną, jeżeli taka osoba jest funkcjonariuszem publicznym. Tak mówi artykuł 5 tej ustawy. Nasza ciekawość w związku z tym musi w pewien sposób zostać ograniczona. To znaczy tylko wobec kogoś, kto jest funkcjonariuszem publicznym, możemy udzielić informację związaną, ile on zarabia jako urzędnik. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że szeregowi urzędnicy o ich zarobkach informacji udzielać nie musimy. Oczywiście jest pytanie, co to jest ten funkcjonariusz publiczny. I tutaj orzecznictwo znowu, które bardzo mocno tutaj popierało tą ideę właśnie dostępu do informacji publicznej, zdefiniowało, że funkcjonariusz publiczny na potrzeby tej ustawy to jest osoba, która jest odpowiedzialna, realizuje zadania w imieniu jakiejś instytucji lub zarządza w ważnych jej sprawach, szczególnie kiedy zarządza majątkiem takiej instytucji. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że osoba, która odpowiada za majątek, podpisuje umowy, podejmuje strategiczne decyzje w zakresie majątku takiej instytucji, jest osobą funkcjonariuszem publicznym. A contrario, osoba, która niewiele może, tak mówiąc kolokwialnie, tak, ale nie ma takiej decyzyjności, nie ma takiego szerokiego zakresu kompetencji, taką osobą nie będzie. Także tutaj można powiedzieć, że to, co mówię w tej chwili, to chroni w pewien sposób tych pracowników, którzy no, nie mają ochoty chwalić się swoim wynagrodzeniem i wtedy oni mogą się powołać na prawo do ochrony prywatności. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakąś osobą ważną, krótko mówiąc, no to w takim przypadku jej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem, które należy udostępnić, ponieważ ta osoba podejmuje strategiczne decyzje, zarządza majątkiem tej jednostki.
Podejrzewam, że jest wiele takich informacji, z którymi nie wszyscy chętnie się dzielą, ale jeśli jest takie prawo, to niestety muszą. W dalszej części audycji między innymi pan mecenas powie o tym, czy oświadczenia majątkowe to również jest rodzaj informacji publicznej. Tak mi się tutaj skojarzyło pojęcie oświadczeń majątkowych, tak, które muszą składać osoby na stanowiskach. To nawet będą dyrektorzy szkół.
Tak jest, dokładnie. Zresztą szkoły to też jest dobry przykład tego, jak w pewien sposób słusznie orzecznictwo poszerzało te prawo. I również te jednostki organizacyjne, jak szkoły, również zostały objęte obowiązkiem udzielania informacji publicznej. Natomiast to, co oczywiście pani tutaj wspomniała odnośnie tych oświadczeń majątkowych, to jest jak najbardziej przejaw w pewien sposób naszej kontroli społecznej nad tymi ważnymi osobami i też jest również formą jakiejś udzielania informacji publicznej, no bo tak naprawdę dotyczy to tych osób publicznych i tego, jaki oni majątek posiadają. Ja jeszcze wspomnę taką istotną rzecz, że dość mocno był zarysowany taki spór, czy notatki, takie dokumenty wewnętrzne, czyli jakieś zapiski w notatniku albo maile, które krążą pomiędzy pracownikami i wydziałami, są informacją publiczną i tutaj uznano, że te informacje nie są informacjami publicznymi, bo one dopiero służą wytworzeniu takiej informacji, czyli ten efekt końcowy tej informacji, czyli jakieś stanowisko, jakaś uchwała, jakaś decyzja, to jest dopiero informacja publiczna i to, co przyczynia się, czyli takie robocze, można powiedzieć w ten sposób, wymiana korespondencji robocza jeszcze tą informacją publiczną nie jest. To też był taki dość mocny spór, jeśli chodzi o to, jak to rozumieć. Dopiero ten efekt końcowy.
Myślę, że to mogą być scenariusze na filmy fabularne o charakterze sensacyjnym, bo rzeczywiście, jeśli poweźmiemy, jak to mówią prawnicy, pewną wiedzę na jakiś temat i on się nam wyda ważny, społecznie ważny, niebezpieczny, że o czymś powinniśmy poinformować, a nie możemy, no to jesteśmy w dylemacie.
Dokładnie. No mamy tak naprawdę jakąś szczątkową informację. Gdzieś ktoś komuś coś szepnął, tak? Pod sklepem, jak to się mówi. No i właściwie tak moglibyśmy z takim stanem tej informacji zostać i nic nie wiedzieć, tak? No i to jest właśnie cały clou tego prawa, tak? Że my możemy usiąść przed komputerem albo usiąść sobie w domu i na kartce papieru albo mailową zapytać o to. I musimy uzyskać taką informację. Więcej, nieudzielenie takiej informacji, tak jak wspomniałem o tym, jest zagrożone karą grzywny przez sąd administracyjny, może nałożyć karę grzywny i też nawet jest odpowiedzialność karna. Jest przewidziana grzywna, kara ograniczenia, pozbawienia wolności lub pozbawienia wolności właśnie za nieudzielenie takiej informacji publicznej. Także to jest w tej chwili, można powiedzieć, takie no, fundamentalne prawo i zagrożone pewnymi sankcjami.
No to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć, żeby pamiętać o tym, że mamy takie prawo.
Tak jest. I to no nie mogę powiedzieć, że zachęcam, tak? No ale proszę po prostu o tym pamiętać, jeśli zdarzą się takie sytuacje, że chcecie Państwo coś dowiedzieć, rozstrzygnąć, uzyskać jakieś informacje, macie wątpliwości albo planujecie jakieś, krótko mówiąc, swoje inwestycje. Gdzieś zamierzacie Państwo rozpocząć jakąś inwestycję budowlaną. To właśnie ta ustawa daje nam taką możliwość, żeby takie informacje uzyskać i warto czasem pytać, żeby później być, że tak powiem, mądrzejszy i nie czekać na jakąś szkodę, która gdzieś tam się pojawi w naszej sytuacji.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił radca prawny, mecenas Przemysław Sztejna.
Dziękuję Państwu, dziękuję.
A ja, korzystając jeszcze z kilku minut do godziny 15, bardzo bym chciała w imieniu swoim i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa zachęcić wszystkich ozdrowieńców do tego, aby zgłaszali się do oddawania osocza, aby pomóc osobom chorującym na COVID-19.
Jeżeli przechorowaliśmy COVID-19...
Lekarz medycyny Monika Giblewska, kierownik działu dawców i pobierania w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
I wiemy, albo na podstawie wymazu, który mieliśmy zlecony przez lekarza i wiemy, że byliśmy chorzy, bądź też mamy wykonane przeciwciała w późniejszym okresie, to wiemy, że jesteśmy ozdrowieńcami, czyli mieliśmy kontakt z tym wirusem i nasz organizm wytworzył przeciwciała. Te przeciwciała mogą być bardzo ważne dla chorych, którzy w tej chwili leżą w szpitalu. Pozyskując te przeciwciała, pobierając osocze od ozdrowieńców, możemy przygotować preparat, osocze takiego ozdrowieńca, który po zbadaniu, czy są tam przeciwciała, ile jest tych przeciwciał, może być podany choremu, który tego wymaga. Oczywiście decyzję podejmuje lekarz na podstawie wskazań do podania takiej czy innego leczenia.
Jestem kobietą, przechorowałam COVID, wykonałam badanie na obecność przeciwciał, wykazało, że jest ich 223. Czy to mnie kwalifikuje do tego, żebym mogła zostać dawcą osocza?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. To, że dzisiaj mamy tyle przeciwciał, wcale nie znaczy, że w momencie, kiedy pobierzemy te przeciwciała, ich będzie tyle samo, bo być może będzie ich mniej, być może będzie ich więcej. Ale u kobiet często zadajemy jeszcze jedno pytanie, a nie często, a właściwie zawsze. Po pierwsze, czy kiedykolwiek jako pacjent mieliśmy przetoczoną krew, bo takie osoby niestety nie mogą być dawcami osocza ozdrowieńców. I drugie pytanie jest do kobiet, czy kiedykolwiek były w ciąży. Niestety w ciąży fizjologicznie kobiety wytwarzają najczęściej przeciwciała anty-HLA. Nie będę wchodziła w szczegóły tego tematu. Niemniej 80% kobiet niestety nie może być dawcą osocza ozdrowieńców. Takie osocze od kobiety, która kiedykolwiek była w ciąży i wytworzyła te przeciwciała, może zaszkodzić choremu.
Czyli pozostają dzielni mężczyźni.
Dzielnych mężczyzn i kobiety, które nigdy nie były w ciąży, zapraszamy w pierwszej kolejności. Oczywiście są metody i można zbadać, czy kobieta wytworzyła te przeciwciała, jednak są to badania czasochłonne, których żadne laboratorium na terenie naszego województwa nie wykonuje. Więc czas oczekiwania na te badania jest dosyć długi i no, zanim one będą, to już czasem tych przeciwciał nie ma u kobiet. Więc w pierwszej kolejności zapraszamy zdrowych mężczyzn i zdrowe kobiety, którzy przechorowali, czują się dobrze, mają udokumentowane przechorowanie. No i my już zbierzemy tutaj jakiś taki wywiad jeszcze dokładniejszy i wtedy kwalifikujemy po prostu takie osoby jako potencjalnych dawców osocza ozdrowieńców.
Nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić wszystkich, którzy przechorowali chorobę, czują się już dobrze, żeby zgłosili się do stacji.
I proponujemy wejść na naszą stronę internetową. Na pierwszej stronie mamy od razu numery telefonów dedykowane osobom ozdrowieńcom. Przede wszystkim prosimy o kontakt pod te numery telefonów i pod te skrzynki mailowe, które także są dedykowane dla ozdrowieńców. Tam najprościej nam będzie się skontaktować. Nie zawsze możemy odebrać ten telefon, ale staramy się oddzwaniać, a na pewno odpowiadamy na wszystkie też maile.
Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy jest trzecia fala pandemii. Słyszymy, że jest bardzo dużo zachorowań, niestety zgonów też.
I dlatego w tej chwili bardzo prosimy naszych dawców i nie tylko dawców, ale ozdrowieńców przede wszystkim, żeby się do nas zgłaszali. Bardzo liczymy na wsparcie Państwa.
Dziękujemy bardzo Państwu za wysłuchanie tej audycji. Na kolejną zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Audycję dzisiaj zrealizował Hubert Pietroński. Bardzo dziękuję za współpracę. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.